Dzień dobry, mówię do pana
Dzień
Andrzeja
dobry.
Zawadzkiego Lianga. Witam serdecznie. Dzisiaj 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim i w nawiązaniu do tego poprosiłam naszego korespondenta, żeby jednym z tematów było właśnie to, jak wygląda ta diaspora żydowska, gdzie najwięcej tej społeczności znajduje się w Chinach. Dlaczego akurat w tych miejscach? Jakbyśmy mogli o wytłumaczenie poprosić?
Tak, witam serdecznie Państwa. Otóż nawet wydawać by się mogło tak odległe miejsce jak Chiny, Szanghaj, też miały swoją rolę w całym tragicznym losie społeczności żydowskiej, szczególnie w czasie okresie II wojny światowej. Otóż od 1938 roku do 1941 roku do Szanghaju właśnie udało się, przyjechało ponad 25 tysięcy obywateli żydowskich, głównie z Niemiec, uciekając oczywiście przed niemieckim terrorem, przed hitlerowskimi represjami. Interesujący jest ten fakt, że właśnie Chiny i właśnie Szanghaj i mogli oni tutaj przyjechać bez wiz, zupełnie bez żadnych formalności. Wystarczyło, że tylko właśnie, że wskazali, że przyjechali stamtąd. Ten fakt, no oczywiście był takim schronieniem dla nich tutaj przed niepewną śmiercią. Natomiast nie znaczy, że oni tutaj doznali aż takich dramatycznych sytuacji, jak to było chociażby właśnie jak dzisiaj Radio Wnet nadaje informacje o co się stało w Warszawie, w warszawskim getcie. Chociaż też ich życie tutaj na początku nie wyglądało zbyt kolorowo, bowiem w 1943, jak Japończycy opanowali miasto, to tak historycy głoszą, że pod wpływem hitlerowskich Niemiec też zrobili takie, no tutaj jest to nazywane getto, ale chyba oni nie wiedzą, co to znaczy getto w tym słowie, które ma znaczenie w Warszawie, w Polsce. Otóż polegało to tylko na tym, że zabronione im zostało osiedlanie się, mieszkanie w innych częściach miasta. W jednej części miasta, dosłownie na 2 km2, wszyscy mieli tam mieszkać. Nie wolno im było w ogóle w żadnej innej części. Natomiast nie zostało to odgrodzone murem, nie zostało to w jakiś sposób, no,
Zamknięte
poddani
po prostu,
represjom.
tak?
Tak,
Nie było.
zamknięte, że poddani represjom, jakimś szczególnym mogli pracować, poza tym nie mogli mieszkać, tylko po prostu gdzie indziej. Tylko tam, na tym i wyłącznie terenie, no oczywiście bardzo skupieni, bardzo, bardzo, bardzo właśnie, bardzo tutaj nie można mówić, że to były jakieś ekstra warunki. To jest to dopiero właśnie, kiedy zakończyła się Druga wojna światowa, to oczywiście mogli wrócić tam, gdzie chcieli, tam, gdzie są, do swoich ojczyzn, do swoich miejsc, do swoich rodzin. Bo często też jej rodziny zostały rozdzielone. Na pamiątkę tego wydarzenia, bardzo ważnego przecież, istotnej pomocy humanitarnej, jest w Szanghaju utworzone muzeum. Muzeum uchodźców żydowskich, bardzo nowoczesne. Najpierw zostało ono stworzone, to trzeba gwoli informacji i historycznych faktów. Najpierw zostało utworzone przez właśnie samych tych osób, które właśnie dzięki temu się uratowały. Postanowili ten okres życia upamiętnić w ten sposób. Następnie miasto przejęło to muzeum. 10 lat temu miasto przejęło to muzeum i w tej chwili jest to muzeum włączone w kuratelę miejską. I oczywiście z najlepszymi metodami prezentacji i z dużymi ilością pamiątek po tym okresie. Ciekawostką tego muzeum jest też to, przynajmniej dla mnie, że Przed muzeum jest ściana i na tej ścianie są nazwiska. Nazwiska tych osób, które właśnie uratowały się dzięki temu, że właśnie były przyjęte w Szanghaju. Około to jest, do tej pory nie udało się ustalić wszystkich, ale jest około 13 762 rodzin osób jest tam, są tam.
To wypisane. To jest ta kwestia historyczna, a dzisiaj jak diaspora żydowska funkcjonuje w Chinach, funkcjonuje w Pekinie, w ogóle w Szanghaju, jeżeli chodzi o gospodarkę i w ogóle znaczenie dla Chin.
No niewątpliwie jest w Szanghaju konsulat izraelski. No ale tutaj jest bardzo dużą rolę odgrywają, bowiem diaspora żydowska tutaj raz, że przywiązuje do tego wagę, co się wydarzyło historycznie. Zawsze przyjeżdżają ocaleni i czy dzieci ich właśnie odwiedzać to miejsce. Natomiast jest oczywiście, Szanghaj należy nadal do największego skupiska obywateli żydowskich właśnie w Chinach. Drugim miejscem jest dopiero Pekin, Beijing. A do tego jest, oczywiście tutaj jest całe centrum żydowskie, jest synagoga oczywiście, jest rabi, jest szkoła nawet żydowska, gdzie nawet jeśli ktoś ma taką ochotę, to może się uczyć hebrajskiego. Także mają pełną możliwość i nie mają żadnych tutaj restrykcji w swoich, w trzymaniu swoich tradycji i oczywiście swoich świąt, swojej wiary. Niewątpliwie to, że nie tylko historia przyczyniła się do tego, że oni są w Szanghaju tak silnie, ale dlatego również, że po prostu głównie to jest biznes, to jest oczywiście ekonomia, gdzie wiele przedsiębiorstw, czy amerykańskich, czy innych właśnie są tacy obywatele.
To teraz już zamknijmy ten temat, przenieśmy się do tego, co się dzieje aktualnie. Stany Zjednoczone, Chiny i w tym wszystkim Polska. Relacje polsko-chińskie. Wiemy, że była reakcja na słowa premiera Mateusza Morawieckiego w Atlantic Council, który wypowiadał się na temat Tajwanu i że Tajwan to jest również sprawa Polski. Jaka była reakcja Chin na te słowa? No i co się wydarzy w ramach tego siódmej rundy polsko-chińskiego dialogu strategicznego? Jak pan to ocenia? Jak oceniają to media i władza w Chinach?
Tak, właśnie nagle, ni stąd, ni zowąd okazało się, że temat stał się bardzo gorący i stosunki polsko-chińskie zaczęły być właśnie napięte i gorące. Bowiem nie tylko, oczywiście przez to wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, który dosłownie stwierdził, że nie można dzisiaj, jutro ochronić Ukrainy, mówiąc, że Tajwan to nie jest nasza sprawa. Trzeba wspierać Ukrainę, jeśli chcemy, aby Tajwan pozostał niezależny. I tylko tyle, takie słowa. A wywołały bardzo ogromną burzę i ostrą reakcję. Mało tego, nie odpowiedział na to ani ambasador Chin w Polsce. Nie odpowiedział nikt z MSZ-u chińskiego, ale odpowiedział rzecznik ambasady. Tak, żeby była jasność. Mało tego, tu w chińskich mediach pojawiła się, ojejku, ogromny... wszystkie media przedrukowały oświadczenie tego rzecznika ambasady w Polsce, w Warszawie. A żeby było jeszcze inaczej, to oczywiście wyrazili silne niezadowolenie i zdecydowany sprzeciw, ale szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na ostatnie ten, dosłownie dwa zdania i dlatego chciałbym je tutaj z tego oświadczenia zacytować, bo one są bardzo, bardzo charakterystyczne. A mianowicie, że zasada jednych Chin jest przyjętą normą w stosunkach międzynarodowych i politycznym fundamentem stosunków chińsko-polskich. Wzywamy, uwaga, związanego z tą sprawą polskiego urzędnika do pełnego zrozumienia wysokiej wrażliwości kwestii Tajwanu, sumiennego przestrzegania zasady jednych Chin, zachowywania ostrożności w czynach i słowach dotyczących kwestii Tajwanu oraz unikania zakłócenia relacji chińsko-polskich. Bardzo ostre stwierdzenia, szczególnie na fakt, który właśnie chciałem zwrócić uwagę, nie nazwali premiera
premierem.
Tak, przepraszam, premiera premierem, ale nazwali to po prostu polskiego urzędnika.
Czyli deprecjonowanie z jednej strony.
Tak, bardzo, to jest bardzo silne podkreślenie, jak na chińskie zwyczaje dyplomatyczne. Jest to bardzo, bardzo ostre i no trudno teraz się spodziewać, że nawet ten właśnie odbywająca się w tym tygodniu ta polsko-chińsko, ten strategiczny zespół, że coś w ogóle przyniesie. Oczywiście jeśli, tym bardziej, że no owszem, jest tutaj podsekretarz stanu z polskiego MSZ-u, ale przepraszam, no patrząc na ton wypowiedzi i medialnych tutaj mediów, tych oczywiście wiodących, jak i również tego oświadczenia, oni się spodziewają właśnie, że to pan premier skoryguje swoją wypowiedź, a nie ktokolwiek.
Co to jest jeszcze, powiedzmy, co to są te polsko-chińskie, co to jest ten polsko-chiński dialog strategiczny? Co to jest za inicjatywa?
To jest inicjatywa, która jest wynikiem podpisanego przez Polskę i Chiny porozumienia w sprawie partnerstwa strategicznego. To jest już prawie 8 lat temu. Chiny podpisywały takie porozumienia z różnymi, raczej prawie wszystkimi krajami. I w ramach tego to miało służyć temu, że podsumowuje się właśnie dokonania w ramach naszych relacji i oczywiście wyznaczamy sobie kolejne jakieś tam etapy.
Dzisiaj rozumiem, że dzisiaj jest spotkanie. Pan powiedział, że będzie pan chciał zadać jakieś pytania. Jak to będzie wyglądać? Jest możliwość zadawania pytań?
Nie wiem, bo dzisiaj jest przewidziane spotkanie z biznesem tu w Szanghaju, pana podsekretarza stanu, będzie też pan ambasador. No zobaczymy, pan ambasador znany jest, pan Zajączkowski, z tego, że mówi wprost o sytuacji. Zobaczymy, jak pan sekretarz, czy dla polskiego biznesu w Chinach to spotkanie będzie o tyle znaczące, że poprawi atmosferę, poprawi tutaj relacje, bo jak do tej pory, to raczej polski biznes nie jest traktowany, muszę stwierdzić z przykrością, tak samo jak biznes z innych krajów czy europejskich, że powiem tylko tak oględnie.
Rozumiem, że będzie pan na tym spotkaniu i będzie pan mógł nam więcej opowiedzieć niedługo.
Tak. Z pewnością, bo jestem sam ciekaw, jak te w tej sytuacji dość napiętej, no przecież nie z jakiegoś tam... Przecież to jest powód normalny. No to co premier Morawiecki powiedział, nie powiedział nic strasznego, nic nowego. A z tego zostało tutaj, przynajmniej w Chinach i w chińskich mediach rozdmuchane do sprawy zasadniczej. Do sprawy, że tak powiem, no, która ciąży na stosunkach polsko-chińskich.
O tę sprawę zasadniczą, mam nadzieję, dzisiaj pan zapyta, albo przynajmniej ktoś wyjaśni więcej szczegółów. Bardzo dziękuję. Andrzej Zawadzki-Liang, prosto z Szanghaju. Dziękuję za korespondencję i do usłyszenia, panie redaktorze.
Dziękuję. Do usłyszenia. Kłaniam się.
8 punktualnie na naszych zegarach. Jakub Duszak jest już w studio. Tak więc wiadomości.